On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiejszego popołudnia, w zasadzie w przeddzień świąt wielkanocnych. Już wkrótce to czymś innym się będziemy zajmować niż historią. Będziemy się zajmować historią świętą, tymi najważniejszymi dniami w naszej wierze. Natomiast przeddzień tego wszystkiego chciałem Państwu dziś powiedzieć o jednym polskim błogosławionym, który dla mnie jest bliski, ponieważ można go nazwać patronem historyków. A jest także bliski dla nas wszystkich. Wybrałem go w tym czasie na nasze rozważania, no też dlatego, byśmy trochę w czasie tych świąt mogli reflektować, nie tylko nad swoim życiem, jako nad naszym zbawieniem, do czego oczywiście najbardziej zachęcam, ale także nad naszą wspólnotą, nad Kościołem i nad Polską. Ponieważ no, prawda jest taka, że żyjemy tu, gdzie żyjemy. Ci ludzie wokół nas to nasi bracia. Jesteśmy jakąś grupą, która podąża tutaj na tym padole łez, miejmy nadzieję, do zbawienia. I trzeba mieć też jakąś refleksję na ten temat. Dziś chciałbym Państwu przybliżyć człowieka, który taką refleksję posiadał, taką refleksję spisał i dla wielu pokoleń Polaków jego nauka, jego przesłanie było gdzieś głęboko zakodowane w sercach. Było pewnym drogowskazem do życia. Dziś porozmawiamy sobie o mistrzu Wincentym. Znają go Państwo jako Wincenty Kadłubek. Ja do tego nie zachęcam, żeby nazywać go Kadłubkiem, ponieważ tak zaczęto go nazywać 300 lat po śmierci. Można sobie tak wyobrazić taką sytuację, że gdzieś w 2020 roku o Piłsudskim zaczną mówić Wąsacz. I może tak się to do niego przyczepi, że przez najbliższe 1000 lat to będzie marszałek Wąsacz. Ale czy to tak trzeba? Nie wiem. Ja będę mówił o nim marszałek lub Piłsudski. Tak samo o mistrzu Wincentym. Raczej powinno się mówić właśnie mistrz Wincenty. Mistrz tutaj oznacza jego wykształcenie, czyli tytuł magistra, choć niektórzy twierdzą, że było to raczej związane z jego funkcją w katedrze krakowskiej, w której ostatecznie został biskupem, ale wcześniej prowadził szkołę i tam też na tego, który tą szkołę prowadził, mówiono właśnie mistrz. Tutaj historycy są podzieleni. Ogólnie jeżeli chodzi o jego życie, to muszę Państwu powiedzieć, że nie jest ważne dla historyka, zwłaszcza okresu średniowiecza, znać wszystkie dokładnie fakty co do dnia. Otóż mistrz Wincenty narodził się w latach 50. XII wieku, czyli między rokiem 1150 a 1160. Nie mamy pojęcia dokładnie, który to był rok i nie musimy tego wiedzieć. Nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Urodził się w miejscowości Karwów, ale też tych miejscowości o takiej nazwie było kilka w tym czasie i też nie wiadomo dokładnie, w którym tym Karwowie się urodził i to też dla nas nie ma żadnego znaczenia. Nie wiadomo, czy był szlachcicem, czy może był chłopskim synem jakiegoś bogatego chłopa, na przykład sołtysa, który miał sporo pieniędzy, to też dla nas nie ma żadnego znaczenia. Tu część historyków wiedzie spór o to, czy to był taki ród szlachecki, czy inny, natomiast nie jest to dla nas dzisiaj ważne. Ważne jest to, co on z tym swoim życiem zrobił. Wiemy na pewno, że pochodził z jakiejś rodziny zamożnej. Skąd to wiemy? No otóż został przeznaczony do służby duchowej i w ramach tej służby, w tych stopniach kariery duchowej, jeśli mogę tak powiedzieć, piął się wysoko do góry. Rozpoczął swoją naukę od tej najważniejszej ówcześnie szkoły, czyli szkoły przykatedralnej w Krakowie. Tam pierwsze kroki jego nauki. Proszę Państwa, to jest cudowne miejsce. Wiemy dokładnie, kto dzisiaj był w Krakowie, to ma jakiś taki, ta katedra krakowska ma jakiś taki swój urok. Natomiast ta szkoła, w tej szkole przechowuje się najważniejsze zapiski historyczne dla Polski. Więc on jest w takim, bym powiedział, gronie no, kilkudziesięciu może osób, który ma dostęp do tych no, najważniejszych pamiątek historycznych tego narodu. Do tych zapisków najwcześniejszych. 965 Dobrówka przybywa do Mieszka, 966 Mieszko się chrzci, tak? On to tam widział. No mało kto to widział. Książę Sandomierski na przykład, no jak przyjechał, mógł zobaczyć, ale był księciem. On był jakimś tam uczniem i miał do tego dostęp. Dotykał tej historii od dziecka. Swoją naukę nie kończy na szkole katedralnej. Dzięki temu, że miał bogatych rodziców, bogatą rodzinę, stać go na studia za granicą. Studia zagraniczne były wtedy, nauka zagraniczna bym tak może bardziej powiedział, no były wtedy coraz bardziej popularne w Polsce. Natomiast były takie dwa miejsca, dwa uniwersytety w Europie ówczesnej, w których się studiowano. To była Bolonia i Paryż. Przypomnę, że wtedy nie było więcej uniwersytetów. To był ten moment, gdy jeszcze nie powstały uniwersytety, te słynne Oxford, Cambridge w Anglii, później Mediolan i tak dalej. Tylko jeszcze to był ten moment, gdzie funkcjonowały dwa środowiska uniwersyteckie. Ten w Bolonii, który był przede wszystkim uniwersytetem prawniczym, został stworzony właśnie na potrzebę kościoła, na potrzebę szukania takich, można powiedzieć, prawnych rozwiązań różnych problemów. Głównie tu chodzi o ten spór między papieżem a cesarzem, tak zwany wielki spór o inwestyturę. I drugi wielki uniwersytet to był Uniwersytet Paryski, w którym to głównie właśnie teologia wiodła prym. To była pierwsza i najważniejsza katedra w tym uniwersytecie. Wielu historyków twierdzi, że studiował tylko na jednym uniwersytecie, ale są tacy, a ja tego tematu aż tak bardzo nie badałem, żeby mieć własne zdanie, którzy mówią, że studiował na obydwóch tych uniwersytetach. Wiadomo, że on spędził dość sporo czasu i pobierał tam naukę. Na tych dwóch uniwersytetach, bo ja ostatecznie wierzę, że on na tych dwóch, przekonują mnie te argumenty, na tych dwóch uniwersytetach on miał dostęp do całej europejskiej ówczesnej wiedzy. Wszystko. Oczywiście mamy tutaj całą wiedzę teologiczną, całą wiedzę filozoficzną, prawniczą, historyczną, tak? Proszę Państwa, on zna Cycerona, on zna Horacego, on zna Platona, on zna świętych, on zna Pismo Święte, tak? On zna prawo. Jest człowiekiem niezwykle wykształconym. Gdy wraca do Polski, no oczywiście łączy cały czas tą swoją działalność właśnie z dworem krakowskim. I tam, na dworze krakowskim, osiada i na rozkaz ówczesnego księcia, Kazimierza Sprawiedliwego, zaczyna pisać historię Polski. Proszę Państwa, tak troszeczkę jeszcze wyprzedzę, zanim zacznę mówić o tym dziele, na którym chcę się dzisiaj skupić i tak naprawdę przez które ja to spotkanie z Państwem dzisiaj mam, to chcę jeszcze powiedzieć, że to był człowiek wybitny, który też reformował troszeczkę Kościół. Dzięki niemu mamy do dzisiaj wieczne lampki przy tabernakulum. To on wprowadził w Polsce ten zwyczaj. Bardzo mocno walczył o celibat wśród kapłaństwa, który wtedy nie był oczywiście obowiązkowy, to jeszcze daleko przed Soborem Trydenckim. Był pierwszym biskupem, bo został ostatecznie biskupem, który został wybrany w sposób taki nowy. Sobór Laterański II stworzył nowe zasady wybierania biskupów. To kapłani, tak, wokół katedry związani, kanonicy wybierali sobie biskupa i to on właśnie został takim biskupem według tych nowych zasad wybranym, czyli był pierwszym kanonicznie wybranym biskupem krakowskim i to był rok 1208. On był tam takim przywódcą, jednym z dwóch przywódców, bo drugim był Henryk Kietlicz, reformatorem w polskim kościele. Bardzo mocno dążył właśnie do tego takiego, można powiedzieć, oddzielenia kościoła od władzy, tak? Natomiast no, ponieważ ta jego polityka kościelna nie do końca mu wypaliła i też widział, że te sprawy polityczne bardzo mocno jego sumienie obciążają, to wobec tego zdecydował w 1217 roku zrezygnować z biskupstwa krakowskiego i rozpocząć życie zakonne jako cysters. Udał się pieszo do Jędrzejowa, tam został przyjęty do tego zakonu i tam właśnie zmarł po kilku latach. Więc to jest, tak jakby powiedzieć, jego życiorys. Natomiast teraz skupmy się głównie na tym wielkim dziele, które on dokonał. Pamiętajmy, proszę Państwa, że wtedy Polska jest dość mocno rozbita. Jest połączona wciąż z zasadą senioratu, czyli tego, że najstarszy z rodu Piastów w zasadzie rządzi resztą. Natomiast jeżeli by Państwo cokolwiek chcieli poczytać o tym okresie, to tak jakbyśmy tak naprawdę czytali o 5, 6, a czasami nawet 8 państwach jednocześnie, tak? To są bardzo niezależne struktury, które ze sobą walczą, które się zdradzają. No, Piastowie, takie przysłowie było stare, Boże chroń przed zjazdem piastowskim, tak? Czyli no, jest ogólnie rzecz biorąc wielka rywalizacja wśród tych ludzi i kraj jest podzielony. I w tym właśnie miejscu musi się znaleźć Wincenty ze swoją misją, a dostaje misję napisania historii Polski. Proszę Państwa, on był pierwszym polskim pisarzem, można tak powiedzieć, takim pełną gębą. Mamy oczywiście pewne rzeczy wcześniejsze. Pierwszym polskim zabytkiem literatury jest tutaj zabytek kobiecy, powiem, to jest modlitewnik Gertrudy, córki Mieszka II. Ona to pisała własnoręcznie różnego rodzaju modlitwy, ale też intencje, w których polecała swojego męża, księcia kijowskiego, swojego syna i tak dalej. To jest taki pierwszy zabytek, ale bardzo nieduży, a historycznie tam nie ma nic o historii, to jest po prostu zabytek bardziej religijny. Drugim takim zabytkiem piśmiennictwa jest list poprzednika, jednego z poprzedników Wincentego, czyli biskupa Michała, to był biskup krakowski, i on pisze list bardzo taki rozbudowany, opierający się też na dziełach klasycznych, na wielkiej znajomości też teologii, do świętego Bernarda z Clairvaux, w którym to opisuje, jakby tłumaczy polskich rycerzy, że ci nie udadzą się licznie na wyprawę zbrojną do Jerozolimy, czyli na krucjatę, ze względu na to, że Pan Bóg dla nich przeznaczył inną misję równie ważną, to jest ewangelizację Rusi. Tak? To jest taki drugi list, ale to jest też rzecz, no zabytek jest oczywiście klasy zero, tak? Jeżeli chodzi o naszą historię, natomiast to nie jest jeszcze literatura. To jest po prostu pewne pismo, które się zachowało. Mamy słynną kronikę Gala, czyli kronikę zewnętrznego pisarza, który przybył na dwór Bolesława Krzywoustego i na jego zlecenie pisze historię. Zresztą to jest bardzo fajnie, jak się to czyta, ponieważ on tam kilkakrotnie w tej kronice żali się, że mu nie płacą. I to właściwie widać, że to jest po prostu taka robota wyrobnika. Gal ma bardzo dużą miłość do narodu polskiego, ale rzeczywiście jest człowiekiem z zewnątrz. Najprawdopodobniej pochodził z kręgów, no to są najnowsze badania z kręgów weneckich, i on opisuje tą historię jako historię dynastii piastowskiej, tak? Właśnie na tym się głównie opiera, na budowie dynastii, czyli przekazuje pewną wizję budowania kronik, którą znał ze swojego podwórka, właśnie tego włoskiego. W ten sposób buduje się kroniki zachodnie, tak? Buduje się chwałę dynastii. Natomiast mamy Wincentego, który tworzy zupełnie rzecz fenomenalną, i w wielu miejscach inną niż Europa, co nie oznacza, że złą. Wincenty zna bardzo wiele dzieł klasycznej literatury, jak wspomniałem. Są takie programy elektroniczne, wrzuca się na przykład taką średniowieczną księgę do programu komputerowego i program wyszukuje w tej księdze dokładnych cytatów, odniesień do na przykład klasyki rzymskiej, czy też, nie wiem, do filozofów greckich. Okazuje się, że Wincenty ma bardzo dużo zdań, dokładnie jakby powiedzieć z pamięci skopiowanych z Cycerona, właśnie z Horacego, z Platona i tak dalej, tak? To jest człowiek, który, no, tą wiedzę ma w głowie. Jest naprawdę wybitnym intelektualistą. Natomiast on pisze coś zupełnie innego. Jego księga, cztery tomy księgi historii właśnie Polski, nie są w żaden sposób historią monarchii. To jest historia niezwyciężonego rodu Lechitów. Tak nazywa Polaków. Zaczyna się ta historia pewnym, nazwijmy to, bajkowym opisem o Kraku i Wandzie. I teraz sytuacja jest taka. My tak naprawdę mamy dość mało źródeł, które by opisywały początki państwa polskiego. To są wszystko źródła obce. Niektórzy są tacy, ja do nich nie należę, którzy wierzą, że on rzeczywiście, mając pewną wiedzę, choćby słowną, opisuje prawdę. To rzeczywiście, że był taki krak, który pokonał jakiegoś dinozaura, który był ten smok, miał córkę Wandę i tak dalej. Natomiast nawet jeżeli to jest prawda, bo mamy przecież kopie z Kraka i Wandy, czyli pewne archeologiczne potwierdzenia, że jest w tym troszeczkę prawdy, to nawet chronologia u kadłubka leży, tak? Ponieważ pojawiający się wrogowie, najpierw Aleksander Macedoński, potem Cezar i tak dalej, to jest, no, zbyt szybko się to wszystko pojawia i pokazuje to, że on w tym wszystkim nawet w chronologii się trochę gubi. I teraz ktoś by powiedział, opisuje bajki. Nieprawda. Zwłaszcza historycy warszawscy teraz udowadniają, że takie bajki, ten sposób pisania ksiąg, ten sposób pisania kronik był czymś normalnym w Europie właśnie tego przełomu XII i XIII wieku. Co ród, budując jakąś księgę, zaczynał od jakichś mitycznych wręcz początków swojego rodu. A to jakiś rycerz pochodził od Herkulesa, tak? Był tam jakimś czwartym, jego pradziad był czwartym bękartem Herkulesa skądś i on się z tego wziął. A to byli potomkowie z Troi, a to byli potomkowie Hektora, a to i tak dalej. Szukanie jak najdalej. A to potomkowie Adama i Ewy w prostej linii, tak? Wszyscy jesteśmy potomkami Adama i Ewy, ale takie były też genealogie wyciągane. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tu historia Polski zaczyna się od takiego w języku potocznym dzisiaj dealu, umowy. Otóż wolny, niezwyciężony naród Lechitów dogaduje się z Krakiem, aby ten był ich królem. To jest niesamowite. Nie z nadania boskiego, tak? Nie siłą, ale pewną umową społeczną. Te dwie grupy, czyli władca i lud, dogadują się między sobą, aby nastała sprawiedliwość. I tu Wincenty pisze swoją teorię sprawiedliwości, która jest śliczna, a jednocześnie taka bardzo skonwersowana. Sprawiedliwość jest wtedy, kiedy najwięcej pomaga się tym, którzy mogą najmniej. No niech państwo zobaczą, jakie to jest piękna jednocześnie uroda tego zdania. To jest jedno zdanie. Sprawiedliwość wyrównująca tak zwana. Kiedy ten, kto może najwięcej, pomaga temu, kto może najmniej. Po to jest władca. Po to jest władca. Po to, nie żeby był wywyższony ponad nas, bo w jakiś sposób jest, ale po to, żeby on dbał o sprawiedliwość, dbał o prawo. Ponieważ w tym opisie Kraka i Wandy, Krak, który tam później umiera, Wanda przejmuje po nim władzę i tak dalej, dostajemy ideał. Ideał do naśladowania. Takie starodawne teksty greckie budowane są często na dialogu dwóch starszych ludzi. To jest to taki można powiedzieć, zabieg artystyczny, tak? Już nawet tutaj ci wielcy właśnie tam, Platon i tak dalej, Solon, w ten sposób piszą, czyli piszą o tym, że gdzieś tam dziadek rozmawia z dziadkiem o tym, jak kiedyś, jak byli młodzi, było dobrze, albo jak ich dziadkowie opowiadali o czymś tam. Dlaczego? Już Grecy twierdzili, że to, co było kiedyś, było dobre, teraz jest źle. My mamy tak do dzisiaj. Święty Paweł pisze, oby wam się nie wydawało, że żyjecie w gorszych czasach niż kiedyś. To jest taka pokusa zawsze. Grecy w ten sposób rozważali, że kiedyś to było dobrze. Wtedy, kiedy herosi rządzili, byli na świecie, kiedy miasta były zakładane, kiedy byli prawodawcy, tak? Oni wtedy wszystko wiedzieli. Potem nasz grzech, chociaż nie byli katolikami, nie byli chrześcijanami, to można powiedzieć, używali takich stwierdzeń, nasze zło w środku, to wszystko zniszczyło. Więc jeżeli chcemy coś reformować, to się cofnijmy. W ten sposób właśnie myśleli wielcy filozofowie i myśliciele greccy. W ten sam sposób jest stworzona Kronika Wincentego. To jest dialog między dwoma biskupami. To są dwie osoby starsze, które rozmawiają o tym, jak kiedyś było. Po co? No nie tylko po to, żeby o tym opowiedzieć, ale żeby szukać mądrości. Jakby powiedzieć, w tych swoich rozważaniach cofają się właśnie do tych początków, które są dość bajkowe, i tam szukają mądrości, że władca to jest ten, kto jest również poddany prawu. Nie jest ponad prawem, ale jest również, jakby powiedzieć, ma pewne obowiązki i do pewnego momentu ma władzę, ale od pewnego momentu już nie, bo staje się tyranem. Proszę państwa, potem dochodzi w tym opisie do dwóch takich ciekawych rzeczy. No oczywiście jest walka z tymi dwoma największymi wodzami starożytnego świata, Cezarem i Aleksandrem. Lechici pokonują tych dwóch przeciwników. I tutaj też niesamowita sprawa. Zwróćcie uwagę, że w innych, że Cezar, Aleksander, wielcy bohaterowie, wielcy zdobywcy, wszyscy by chcieli być tam trochę po Cezarze, trochę po Aleksandrze, a może jakiś tam, nie wiem, tam syn z lewego łoża i z tego jakiś ród powstał i tak dalej. My jesteśmy potomkami wielkich wodzów, a u nas nie. Wielcy wodzowie starożytnego świata dla Wincentego to są przeciwnicy. To są ci dwaj imperatorzy, którzy chcą rządzić wszystkim. I konflikt z Cezarem jest opisany jako taki konflikt wojskowy, tak? Po którym Cezar się wycofuje i tak dalej. Ale bardzo ciekawą jest opis właśnie spotkania z Aleksandrem Macedońskim, do którego w zasadzie nie dochodzi. Po prostu Aleksander Macedoński wysyła swoich ludzi i ci przybywają i Polacy ich pytają, kim wy jesteście? Posłami, kwestorami? A oni mówią, że i posłami, i kwestorami, czyli zbierają haracz, tak? A oni mówią, no to posłów trzeba przywitać szlachetnie, a kwestorom zapłacić to, co im należne. Po czym ich biorą, mordują, złoto i inne rzeczy wsadzają w ich trzewia i wysyłają do Aleksandra z powrotem. Taki jest opis. I w tym liście, bo piszą list do Aleksandra, piszą mu tak, że jesteś wielki, a twój głód jest nienasycony. Oddajemy ci to, bo my nie mamy sakiewek, a nasza wolność i wielkość stoi na odwadze naszych synów. To oczywiście parafrazuję, tak? Nie czytam, nie mam tekstu przed sobą. Wincenty pisze taką informację. Ty, Aleksandrze, Aleksander, który jest podziwiany przez wszystkich, tak? Każdy by chciał być nowym Aleksandrem. Tu nie masz miejsca. Tu nie ma miejsca dla imperiów. My nie chcemy być częścią twojego imperium. Jesteś nienasycony. I to jest niesamowite i to jest naprawdę ewenement w skali światowej, no w europejskiej skali, jeżeli chodzi o kwestię budowania takich kronik. Większość kronikarzy zawsze chciała jakoś mocniej pokazać przynależność do tego świata antycznego. A tutaj wręcz przeciwnie, wręcz odwrotnie. To jest wydźwięk antyimperialistyczny. Niektórzy twierdzą, że Wincenty chciał zbudować takie imperium Polonum. Ale to nie jest prawda. On na przykład o Bolesławie Chrobrym pisze faktograficznie, tak? Nie cieszy się zbytnio, tam nie ma takich radości o tym, że tu zdobył. Zupełnie inaczej mówi o Mieszku II. Mieszku II, który ostatecznie, umówmy się, mówiłem Państwu o Mieszku II, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w razie czego odsyłam, na stronie internetowej można posłuchać. Mieszku II, który no przegrał swoje królestwo. Przegrał. Bronił się mocno i ciężko mu to wyszło. Wincenty właśnie jego przedstawia jako takiego świetnego władcę, który broni to, co ma, bo mamy się prawo bronić. Ale nie mamy prawa atakować ciągle, zdobywać. To nie jest ten pomysł na stworzenie państwa. I proszę państwa, powoli kończąc, to jego dzieło, zachęcam do przeczytania, są piękne tłumaczenia, no bo oczywiście pisał po łacinie, prawda? Natomiast są piękne tłumaczenia, bardzo łatwo to się czyta. To jest język bardzo taki, to nie jest tylko faktografia, tego i tego roku, to i to, tego i tego roku, tak Gala się czyta. Tutaj mamy po prostu piękny język, kwieciste mowy i tak dalej. Ale myśl, która się wybija u Wincentego, to jest ideał polityczny, który polska szlachta będzie realizować od tak naprawdę Ludwika Andegaweńskiego. Kiedy na Kazimierzu Wielkim skończy się dynastia, Ludwik Andegaweński, Jadwiga, cudowny król, Jagiełło, potem Jadwiga umiera, Jagiełło znów musi potwierdzić swoją władzę i potem każdy kolejny Jagiellończyk, aż do śmierci Jagiellończyków, Batory i tak dalej. To są królowie wybierani. To jest umowa społeczna między ludem, reprezentowanym głównie przez szlachtę, a władcom. A to, co ich ogranicza, i jednych, i drugich, to prawo. I oczywiście to zawsze może być wypaczone. Prawo zawsze może być wypaczone. Zawsze demokracja może być wypaczona. Ale tak samo monarchia może być zawsze wypaczona. Może doprowadzić do tyranii. I to myślenie antyimperialne. Nie tyran, ale prawo, sprawiedliwość. To jest ideał Polaka. I proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby się nad tym zastanowić. Jakie my mamy ideały? Czy byśmy chcieli, żeby tak wszystko było, że ktoś nam przyjdzie, walnie ręką i tak będzie, w strachu chcemy żyć? Czy chcemy być odpowiedzialnymi ludźmi za swoje życie i życie swojego narodu? Zachęcam do tego, nad tą refleksją. Zachęcam nad tą refleksją również w święta, jeżeli czasu trochę po refleksji nad własnym życiem Państwu zostanie. I proszę nie odseparowywać tego od wiary. Ja pamiętam jedno kazanie Jana Pawła II, w którym on powiedział, że to jest moja matka, to ojczyzna. To są moi bracia, to są moje siostry. I to nie jest bez znaczenia, co ja robię. To ma znaczenie, bo to jest miłość. Życzę wszystkim udanych, bożych, cudownych świąt Wielkanocy. Niech Chrystus zmartwychwstały rozjaśni Państwa ciemności. Do usłyszenia.